A gościem pranka jest pan David Matas, prawnik, który zajmuje się od lat i w szerokim tego słowa znaczeniu ochroną godności człowieka, ochroną praw człowieka. Naszą rozmowę będzie tłumaczyć pani Maria Salzman.
Witam państwa serdecznie.
Dobry, to let's take the first question. Zacznijmy od pierwszego pytania. Kiedy pan się spotkał z problemem, pierwszy raz pan usłyszał o problemie handlu organami ludzkimi, nielegalnego handlu w wymiarze światowym w Chinach?
First question is when did you come across the organ harvesting, illegal organ harvesting in China?
2006, David Kilgore and I were asked to investigate the issue in May 2006 in we produced a report that was published in July 2006.
Po raz pierwszy się z tym spotkałem w 2006 roku. Pan David Matas i ja zostaliśmy poproszeni o wgląd w tę sprawę w kwietniu, maju tego roku. W czerwcu opublikowaliśmy pierwszy raport w tej sprawie.
To już ponad dekada.
It's over a decade.
Yes, 13 years.
13 lat, tak.
Początek było zobaczenie skali. Pan od razu sobie zdawał sprawę, z czym ma do czynienia, z jaką skalą zbrodni, być może zbrodni ludobójstwa ma pan do czynienia.
Did you realize the scale of it from the beginning? Did you realize it might be genocide?
No, because when we did the report at the beginning, we took the official Chinese statistics of total transplant volumes and just tried to find the source using their statistics. It's only in 2016 where we actually looked at the actual volumes as opposed to Chinese official statistical volumes, and it's only then that we realized the scale.
Nie, bo w 2006 roku jedyne, na co braliśmy pod uwagę, to były statystyki, oficjalne statystyki chińskie. A dopiero w 2016 roku spojrzeliśmy na rzeczywiste statystyki transplantologiczne. I zauważyliśmy, że to jest skala ludobójstwa.
Na ile one się różniły? O jakiej skali zbrodni mówimy?
What is the difference in the statistics and what scale of crime is it?
The Chinese official figures were 10,000 transplants a year, and in 2006 we were looking to see where those 10,000 came from. The actual figures, as we ended up figuring them out in 2016, were in the neighborhood of 60 to 100,000 a year. So it's almost 10 times the official figures.
W 2006 roku statystyki chińskie pokazywały 10 tysięcy transplantów, i my, nasz raport koncentrował się na tym, skąd te organy pochodzą. W 2016, jak spojrzeliśmy się, to okazało się, że to jest 60 do 100 tysięcy, więc jest to o 10 razy więcej.
Każdego roku.
Each year?
Yes. And those are transplants. Those aren't people. Some people, they produce more than one organ for transplants.
Tak, to jest każdego roku. To nie są osoby, to jest ilość transplantacji. Z czasami z jednej osoby jest więcej organów pobranych.
Kim są te osoby, które są... Które są często mordowane, żeby pobrać organy.
Who are the people who are sometimes murdered for the organs?
There were some prisoners, common criminals, sentenced to death and then executed, and executed through organ extraction. But the bulk of them were prisoners of conscience, primarily practitioners of the spiritually based set of exercises, Falun Gong, but also Uyghurs, Tibetans, and house Christians.
Wśród nich są kryminaliści, którzy są którzy są zabijani przez właśnie przez pobranie organów. Większość są to zbrodnie, więźniowie sumienia. Większość z tych są to praktykujący starożytny system medytacji Falun Gong, Urgowie, Tybetańczycy, jak również chrześcijanie domowi, podziemni.
Chrześcijanie również padają ofiarą tych zbrodni. To jest na pana wiedzę system, który jest odgórnie sterowany? To jest mechanizm, który stworzyły władze chińskie i go realizują?
Is it a machinery from the government? Is it a systematic machine? Is it systematic order?
We haven't found an actual order to do this, but the institutions that do it are state institutions. The obviously prisoners of conscience, they come from the prisons, the state prisons. The hospitals, many of them that do the transplantation are military hospitals that are engaged in for-profit business of selling organs, and even the civilian hospitals are state civilian hospitals, so it is institutionalized.
Nie znaleźliśmy dokumentu jako takiego zarządzającego to, ale więźniowie sumienia są pobierani z więzień. Szpitale są, a w większości są to szpitale wojskowe, które sprzedają za pieniądze organy, jak również cywilne szpitale są szpitalami rządowymi, więc jest to systemowa procedura.
I should add that although there's nothing specific that says kill these people for their organs, there is something about specific about Falun Gong. There's a state order, a Communist Party order, to destroy them physically as part of the campaign against Falun Gong. It was ruin their reputations, bankrupt them financially, to destroy them physically. So this is part of it.
Nie ma konkretnego prawa zabicie tych wszystkich ludzi, aczkolwiek jest jedno prawo, które mówi o zabiciu praktykujących Falun Gong, które stwierdza, że wyeliminować ich, zbankrutować i wyeliminować fizycznie.
Także, żeby ich w oczach społeczeństwa
oczernić.
W takim wypadku pytanie, jeżeli mamy do czynienia z Falun Gong i z oficjalnym rozkazem, żeby tą organizację zlikwidować także fizycznie, czy proces handlu, czy proces nielegalnych transplantacji to jest tylko element merkantylizacji politycznego rozkazu, czy decyzji politycznej, żeby tą grupę wiernych usunąć z Chin.
Nie rozumiem słowa merkanty.
Czyli spieniężyć.
So the question is, if there is actually an order for elimination of Falun Gong, is the organ harvesting simply to benefit financially from the killing of Falun Gong, since they have to be killed anyways?
There's certainly a financial incentive. At the time of the repression of Falun Gong, there was a shift in China from socialism to capitalism, which meant the state was withdrawing public money from the health sector, and the health sector needed to raise that money privately. And the primary way in which the health sector did so was selling organs. There was a combination of a political drive against Falun Gong and an opportunistic use of Falun Gong in order to raise money for the hospitals to keep their doors open with this shift from socialism to capitalism.
Na początku prześladowań Falun Gong w Chinach zachodziła zmiana między socjalizmem i kapitalizmem i rząd przestał zmniejszył dotacje do systemu zdrowotnego i wojskowego i te urzędy, te ministerstwa, urzędy, czyli szpitale musiały w jakiś sposób zarobić na siebie, żeby się utrzymać. I to była okazja, w którą skorzystały wojskowe i prywatne szpitale.
żeby spieniężyć te organy, trzeba było poruszać się w rynku wewnętrznym chińskim, czy one wędrowały i być może cały czas wędrują po globalnym rynku transplantacji?
To make the money and to sell the organs, is it just within a China market or do they go abroad?
When we did our report in 2006, there was a lot of very public transplant tourism into China. The hospitals posted price lists and they advertised in foreign languages and there was a lot of brokers organizing travel in China. The and the Chinese official statistics said that 20% of the transplants were tourists. They since after our report came out changed their policy in 2007 to give priority to locals, and so now the transplant and there are still some brokers operating, but publicly. But the and I'll be speaking a bit about that this evening, but. At the press club, but the transplant tourism business has mostly gone underground. It's still there, but it's not as visible as it used to be.
W 2006 roku szpitale wojskowe i prywatne bardzo oficjalnie ogłaszały transplantacje i ogłaszane były one w obcych językach. Oficjalnie byli brokerzy międzynarodowi do transplantów. Również oficjalne statystyki mówią, że 20% transplantów były przekazane turystom transplantologii z zagranicy. Od 2007, od kiedy się pojawił raport, jest więcej dla ludzi, obywateli Chin, jak również brokerzy i ten cały proces wszedł bardziej po ziemię.
Czy ta wiedza, którą pan przekazał w kolejnych raportach, trafia do decydentów, trafia do przywódców wolnego świata, żeby zrozumieli, jaka jest prawdziwa natura działań partii komunistycznej w Chinach?
Is the information that you put in your report actually reaching the decidents of governments around the world? Is there actually impact on what the laws and things change from the other countries?
Yes, there has been a change in the last 13 years. A number of countries have enacted legislation to deal with this problem. Israel, Spain, Taiwan, Norway. There's now a Council of Europe treaty dealing with the issue. There's 7 ratifying states that have enacted the necessary legislation. 17 other signatory states, including Poland, that have indicated they would do so. So there is a gradual change around the world to try to avoid foreign complicity with Chinese transplant abuse, but it's not comprehensive yet. There's still much more that needs to be done.
Od 13 lat faktycznie wiele legislacji w krajach się zmieniło. Izrael, Hiszpania, Tajwan, Norwegia zabraniają wyjazdu i wymiany transplantologicznej z Chinami. Traktat Unii Europejskiej ratyfikowało już 7 krajów. Polska podpisała, wyrażając zainteresowanie, aczkolwiek było to kilka lat temu. Jedną jakkolwiek zatrzymanie całkowite i przestanie współpracy z tą zbrodnią jeszcze nie jest całkowite i wystarczające.
To co powinien zrobić chociażby rząd polski? Jakie my mamy mechanizmy, żeby nie tylko zatrzymać handel, nielegalny handel organami do transplantacji w naszym kraju, ale żeby uratować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich tam w Chinach?
So what Polish government can actually do, not only legally to change the laws, but also to save the thousands of people in China who are being slaughtered for it?
There's a number of different things. Well, as I mentioned, Poland has signed this Council of Europe Treaty, but they haven't ratified it. So they could introduce implementing legislation and ratify the convention. They could the transplant profession in Poland can have more elaborate professional ethics so that patients could be warned and counseled in advance in case they're thinking of going to China for transplants. The issue of organ transplant abuse in China can be raised by Poland bilaterally in talks with China and also multilaterally at the UN Human Rights Council and debates about human rights violations around the world. Generally, there's a number of different initiatives that could be used. There could be Magnitsky-type legislation where named perpetrators are identified. Three of the Baltic states, the three Baltic states, Canada, the U.S., and Australia, have this legislation, and Poland could introduce it. They could set up an immigration ban to prevent people complicit in organ transplant abuse from entering Poland. I would say generally there needs to be a more comprehensive look at this issue. It would be helpful if the Polish Parliament passed a resolution, set up an investigative committee. There just needs to be a comprehensive look at the various options that are available for Poland to deal with this issue.
Jest dużo opcji. Polska może ratyfikować traktat Unii Europejskiej i przyjąć odpowiednie prawa zapewniające zapewniające ten traktat, podnieść rozmowy rządowe bezpośrednio z Chinami, jak również z ONZ-em, a przyjąć magnacki prawo, które identyfikuje zbrodniarzy i zakazuje im wjazd do kraju, jak również bardzo kompleksowe podejście do tego. Parlament może podjąć ustawę. Przede wszystkim jeszcze lekarze powinni informować pacjentów, że organy mogą pochodzić ze zbrodni.
Powiedział pan o tym identyfikowaniu zbrodniarzy. W państwa raportach, w państwa pracy już są osoby, o których może pan powiedzieć z dużą prawdopodobieństwem, że są sprawcami tych czynów, że je koordynują, znamy tych katów z imienia i z nazwiska.
You mentioned the perpetrators. In your work, did you actually know names and particular people who are taking part in it? Are they identified?
Yes, there are definitely some people. I mean, there's some transplant surgeons who have been actively involved in transplant surgery at a time when there was no donation system. So they were obviously sourcing organs from prisoners. And there's the people who've ordered administered the repression of Falun Gong. We have even in one instance somebody who was both a leader in the repression of Falun Gong and a transplant surgeon. There is a list that we could produce.
Tak, mamy już nazwiska między innymi chirurgów, którzy byli aktywnymi w transplantologii, kiedy nie było systemu darowania organów w Chinach, więc na pewno te organy pochodziły z nielegalnych źródeł. Jak również mamy osoby, które były i chirurgami, i osobami, które były administracyjnie zarządzały prześladowaniami Falun Gong, odpowiedzialni za wykonywanie prawa wyeliminowania praktykujących Falun Gong, jak również przywódcy, którzy sami przywódcy do prześladowań Falun Gong, którzy byli odpowiedzialni za prześladowania Falun Gong. Także jest dużo nazwisk.
To na koniec naszej rozmowy kwestia, czy te wszystkie działania przez trzęsienia, które podjęliśmy, które podjął pan, podjęło część państw demokratycznych, jakikolwiek skutek przynoszą? Czy jest w ogóle szansa, żeby wywrzeć realną presję na Chiny, żeby zaprzestały ludobójczej być może działalności pobierania nielegalnych transplantów, organów do transplantacji?
Is the report and all the work you do and all the efforts of different countries making actually tangible effect on what's happening in China? Is there possibility, is there actually tangible possibility of having impact on stopping the genocide, possible genocide in China?
There's an impact in China, but I wouldn't say the impact is ending the abuse. I mean, what we see, there has been a decrease in transplant tourism into China since the report came out, and the report may be partially responsible for that. But within China, what the impact is cover-up, denial, obfuscation, production of phony statistics, claims of changes in policy that don't materialize. It's more, I would say the reaction to our report is more propaganda than real change.
Zmiana jest taka, że zmniejszył się turyzm międzynarodowy do Chin po grabieżu organów, ale wewnątrz Chin tak naprawdę się nie zmniejszyło. Zwiększyła się przykrywanie tej zbrodni, zwiększyła się propaganda, że zmniejszyło się, na przykład powstała opinia, że zmieniają się prawa, które w rzeczywistości się nie zmieniają. Także tylko propaganda o zmianie powstała, aczkolwiek rzeczywistej zmiany nie ma.
No więc my tutaj z naszego studia Radia Wnet apelujemy do władz polskich przede wszystkim o to, żeby aktywniej włączyły się w zaostrzanie prawa przeciwko transplantacji, handlowi organami z Chin. To powinien być wniosek z naszej dyskusji.
So from this studio, should we say to the Polish government to ask them for actually doing more to take part in stopping the organ transplant, and or is that, or should you have a different suggestion?
Well, no, I think that's a good suggestion. Well, I wouldn't necessarily say do more because, I mean, other than signing this treaty in 2015, Poland hasn't done a whole lot. I would say do something. When I say they need to do something, I'm not criticizing Poland in particular. The reality is most countries have done nothing, and it's this inactivity, this absence of legal and ethical standards that is one reason that this abuse started and proliferated. And now that the abuse exists, I think Poland and every country around the world needs to build up its defenses of remedy and prevention to combat this abuse.
No, ja bym nie powiedziała, że zrobić więcej. Od tego, oprócz tego, że podpisała Polska ten traktat, to nie zrobiła tak naprawdę, to rząd polski nie zrobił tak naprawdę nic. Ale nie krytykuję Polski, bo tak naprawdę większość krajów na świecie nie zrobiła nic, żeby zaprzestać. I to właśnie nierobienie niczego przeciwko spowodowało większe szerzenie się tej tego faktu, tych transplantologii i tej zbrodni tak naprawdę w Chinach. Więc apel jest do wszystkich krajów, żeby skończyły współpracowanie, branie udziału w tej zbrodni.
No, a my chyba z czystym sumieniem możemy się pod tym apelem podpisać.
And we just sign up for what you just said. We agree with that.
David Matas, prawnik, obrońca praw człowieka, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Thank you very much.
Thank you.
Dziękuję również za tłumaczenie. Mamy godzinę 8:43 i teraz duża trudność w wyborze piosenki po takiej rozmowie. Zaryzykuję piosenkę Ciągle pada czerwonych gitar, ale to bynajmniej nie w nawiązaniu do naszej rozmowy przed chwilą, która się odbyła. A w studio kolejny gości Janusz Szewczak, ekonomista, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry, witam serdecznie.
I do tego wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, ale zanim o finansach, to trochę o polityce, chociaż też z ekonomią w tle. W weekend odbyły się kilka konwencji, się odbyło, między innymi w Opolu konwencja Koalicji Europejskiej i tam Grzegorz Schetyna, co już słuchacze Poranka Wnet mogli się z tym zapoznać, mówił, że obecny rząd prowadzi Polskę w kierunku odebrania nam środków spójności, środków europejskich w ogóle, a najlepiej to wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Pan poseł już widzi tą pustkę w naszych portfelach?
No albo kłamie pan przewodniczący Schetyna z Platformy Obywatelskiej, albo pan Juncker. Bo pan Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, udzielił dużego wywiadu jednej z gazet w Polsce i wyraźnie powiedział na pytanie, czy grozi jakiś polexit w Polsce, powiedział nie. Więc to są takie, bym powiedział, strachy na lachy albo inaczej bajki z mchu i paprocie podane przez pana Schetynę. Najwyraźniej nie bardzo orientuje się w obecny pan Schetyna jako przewodniczący Koalicji Europejskiej. Powinien to wiedzieć, jaka jest sytuacja z budżetem unijnym. To nie Polsce jakiekolwiek obcięcia grożą, tylko wielu krajom, w tym i nawet Niemcom, dlatego że bardzo prosty powód, no po prostu nie będzie brytyjskich pieniędzy. Najprawdopodobniej to jest kwota około 40 miliardów euro, znacząca więc. I wszystkie fundusze będą pewno pomniejszone. Poza tym Unia ma poważne kłopoty również natury fiskalnej. Niski wzrost gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Więc te cięcia prawdopodobnie będą w budżecie unijnym. W ogóle budżet unijny na poszczególne lata uchwalany ma duże problemy. I tak było również za poprzednich budżetów unijnych, gdzie działali przedstawiciele Platformy. Więc to są niepoważne zupełnie kwestie.
Tylko to jest o tyle problem, że premier Mateusz Morawiecki nie będzie mógł, tak jak kiedyś premier Donald Tusk, cieszyć się, dzieląc wielki tort uformowany z plików banknotów euro, bo trudno będzie ogłosić sukces, kiedy się okaże, że tych pieniędzy procentowo, a może nawet kwotowo będzie mniej.
No tak, tym bardziej, że Platforma wysłała tam swojego kandydata, pana Rostowskiego, jako kandydata brytyjskiego do Unii Europejskiej, prawda, do Parlamentu Europejskiego, a on, jak wiadomo, mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, więc myślę, że jak on się zajmie tam budżetem Unii, to rzeczywiście pieniędzy może nie być i nie będzie. To znacznie trudniejszy problem, niż się to wydaje politykom Koalicji Europejskiej. Ten w ogóle, ta struktura przecież budżetu unijnego, to są niewielkie pieniądze nad te pieniądze wydawane w Europie przez budżety narodowe w stosunku do PKB Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
To jest około procenta.
Tak, więc to wcale nie jest tak. I oczywiście też nie jest żadnym, bym powiedział, jakimś, można powiedzieć, manną z nieba również dla Polski, bo jeśli liczyć, że od tego w Unii o wstąpienia, czy jakby tam inaczej nie określać, Polski do Unii Europejskiej, to szacuje się, że transfer tych pieniędzy po odjęciu naszych składek, bo to jakoś nikt nie pamięta, że my płacimy do tej Unii też pieniądze.
Nie wiem, ja też pamiętam, no to, że otworzyliśmy nasz rynek kapitałowy.
No to już w ogóle towarowy. Nie chcę nawet o tym mówić, żeby rano nie ból głowy nie przeprawiać słuchaczy, bo ile majątku narodowego wyprzedali za bezcen w atmosferze afer i skandalu tacy specjaliści od budżetu i finansów i modernizacji Polski, jak pan, modernizacji w cudzysłowie dużym, jak pan Lewandowski, prawda, Janusz, były minister z Platformy, eurodeputowany. Myśmy przez te 15 lat zyskali netto gdzieś około 440 miliardów złotych, natomiast transfer zysków, legalnych zysków z Polski, ja szacuję w ciągu tych 15 lat na jakieś 700-800 miliardów. Oczywiście tu jeszcze są inne kraje, nie tylko Unii Europejskiej w tym zarabianiu w Polsce, ale no to pokazuje jednak skalę. Bez względu na to można powiedzieć, że nikt o przy zdrowych zmysłach o żadnym polexicie absolutnie nie mówi.
To ja jeszcze podpytam o te 15 lat podsumowanie, no bo nieuchronnie zbliża się 1 maja, czyli rocznica, 15 lat w Unii Europejskiej. Z jednej strony przed sekundą pan poseł powiedział, nikt realny o wyjściu z Unii nie myśli o tym bynajmniej Prawo i Sprawiedliwość, no ale z drugiej strony, no te koszty też ponieśliśmy. Jaki jest bilans tych 15 lat?
No oczywiście ponieśliśmy ogromne koszty, bez dwóch zdań. To jest przede wszystkim, mieliśmy całe grono właśnie takich wyprzedawczyków, czy sprzedawczyków, można by powiedzieć, majątku narodowego. Szacuje się, że to jest na przestrzeni tych 30 lat, nie 15, ale już to wcześniej się zaczęło, prawda? Że sprzedano za często za bezcen, często za dopłatą, często w atmosferze afer, skandali, często za kwoty mniejsze niż była gotówka w kasie, a na pewno mniejsze niż nieraz wartość gruntu pod daną firmą. Kilka tysięcy przedsiębiorstw, szacuje się, że sprzedano 70% tego najwartościowszego majątku polskiego. W tym sprzedano monopole rynkowe, takie jak sieci handlowe, jak przemysły, branże całe. No właściwie dzisiaj nie, polskie cukrownie nie są polskie, w dużej mierze są niemieckie, już młyny, czyli mąkę, którą mieli my. Potem tą mąkę sprzedawano w sieciach supermarketów, przecież też zarabiają na tym zagraniczne sieci handlowe. No, ja już mówię o sektorze bankowym, przecież ubezpieczeniowym, wielu innych, stalowym, cementowym. Przemysł hutniczy za rządów SLD i pana Kwaśniewskiego jeszcze sprzedano za długi. No więc jakby nie liczyć, ogromne koszty, również te koszty dostosowawcze różne, koszty przygotowywania projektów i tak dalej, to wszystko przecież jest, kosztuje konkretne pieniądze. Wie pan, no ja widzę wiele takich mankamentów, wiele problemów, wiele niedociągnięć i wiele nieuczciwego, niesprawiedliwego traktowania Polski przez te bogatsze kraje Unii.
A mimo wszystko konkluzja jest taka, tak. Unia okej.
No tak, oczywiście, no nikt mówi przy zdrowych zmysłach o tym nie mówi. Ja myślę, że Unia będzie miała sama z sobą tak gigantyczne problemy po tych wyborach majowych, kiedy te wszystkie siły, bym powiedział, eurosceptyczne w krajach głównie strefy euro odniosą znaczące sukcesy i znacząco osłabią środowiska liberalne i socjaldemokratyczne Unii Europejskiej, że Unia będzie miała sama z sobą ze swoimi wyborami, również bym powiedział personalnymi i innymi, olbrzymie problemy. Przy czym przecież nierozwiązany jest gigantyczna groźba, jaka wisi nad Unią. To jest sprawa Włoch, to jest sprawa włoskich banków, to jest sprawa kryzysu zbliżającego się w niemieckiej gospodarce i niemieckich bankach. A więc to będą wyzwania naprawdę i wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, która może się skończyć cłami nałożonymi na niemieckie samochody czy europejskie. To wszystko przed Unią Europejską. I my w tej
sytuacji część polityków Komisji Europejskiej mówi, trzeba teraz wejść do strefy euro. Jak najszybciej być może, to słowa może nie całej koalicji europejskiej, ale chociażby Marka Belki.
No tak, ale Marek Belka kilka dni temu też powiedział, że w polityce trzeba kłamać i że stare kłamstwo trzeba zastępować nowym kłamstwem, żeby zapomnieć o tym starym, to trzeba właśnie nowe kłamstwo.
Tylko w czyim imieniu kłamie Marek,
no właśnie,
Belka? Swoim czy za granicą?
Tak, i kiedy kłamie, czy mówiąc o tym, że trzeba przyjąć euro i że przyjęcie euro to jest taka autostrada, na którą się wjeżdża.
Oczywiście zakładając, że Marek Belka kłamie.
No, skoro mówi, że trzeba kłamać, rozumiem, że stosuje tą metodę, tak jak przedstawiciele Koalicji Europejskiej, jedna za jego przykładem. Nie, wie pan, myślę, że tylko ci, którzy źle życzą Polsce, namawiają do jakiegoś szybkiego przyjmowania euro. Przypomnijmy, te środowiska nie chcą podpisać tej deklaracji w sprawie euro, że euro, no to dopiero jak tam, że tak powiem, poziom pewien, zbliżony poziom życia osiągniemy z krajami strefy euro. Przy czym wszyscy jakby zapominają, mówiąc coś, bredząc o tym euro, że szybkim przyjmowaniu euro, to chyba zapominają, że jest konstytucja jeszcze w Polsce i ona wyraźnie mówi, że trzeba by ją zmienić.
Artykuł 227.
Tak, a to nie jest łatwe. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, o której się nie mówi, że przyjęcie euro oznaczałoby takie, bym powiedział, zalegalizowane rabunek, czy zalegalizowane przejęcie całych rezerw dewizowych polskiego państwa. To jest około 100 miliardów euro i rezerw złota, które posiadamy również. To nie są aż tak gigantyczne rezerwy, jak Niemcy, prawda, mają, no ale jednak są znaczące, bodajże 130 ton czy coś koło tego. To też przeszłoby pod nadzór banku. Gdzie? We Frankfurcie, oczywiście nad Menem, tak, Europejskiego Banku Centralnego.
Chociaż więc, nasze złoto i tak zdaje się w znacznej większości jest w Londynie i w Ameryce Północnej.
Tak jest, ale to my podejmujemy w tej sprawie decyzję na razie, dopóki tego euro nie ma. No,
a
oczywiście,
swoją drogą złoto powinno wrócić, tak jak niemieckie złoto wróciło
Być może tak. Ja uważam, że to jest jakieś, może nie wszystko, ale jakaś część znacząca powinna być, ale trzeba mieć najpierw skarbiec odpowiedni, trzeba go wybudować. Jakoś pan Balcerowicz nie zdążył go zbudować, chociaż wydano spore pieniądze, żeby coś zrobić, a jak on nie powstał jakoś dziwnie.
Jak na razie też...
O ile wiem, chyba nawet jest pewne postępowanie prokuratorskie w tej sprawie prowadzone.
No, ale pan prezes Glapiński zdaje się też nie buduje skarbca, chociaż zaczął skupować złoto.
No właśnie.
To jest wiceprezes Szałamacha.
To warto tą decyzję pochwalić, uważam, bo wiele krajów bardzo intensywnie kupuje złoto przez ostatnie lata i to kraje zamożne i bogate.
Podobno więc... nawet złoto wenezuelskie jest na rynku i można się wzbogacić.
No tak, ale powtarzam, wiele krajów kupuje bardzo intensywnie te, które mają rezerwy, więc to jest dobra decyzja, sensowna. To nie jest tak, że kryzys, światowy kryzys finansowy już jest całkowicie za nami i nic się nie może zdarzyć, trzeba o tym myśleć. A jeszcze raz powtarzam, przyjęcie euro to oznacza drożyznę w Polsce i to już najlepiej przećwiczyli Słowacy z Litwinami, którzy kupują na polskich bazarach. Wiele innych aspektów, olbrzymie straty przede wszystkim sektora bankowego, o czym się mówi w tej sytuacji by były, bo przecież ja już nie mówię o kantorach, prawda, które też przecież zarabiają i tak dalej. Także ci, którzy myślą, mówię o przyjmowaniu euro, chyba źle życzą Polsce.
No, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, my euro chcemy, tylko w odpowiednim momencie. To telefon Aleksandra Wierzyńskiego, który zaraz zrobi przegląd prasy, jak tylko się upora swoją komórką. Panie pośle, PiS mówi, przyjmijmy euro, to na pewno, ale w dobrej chwili, a Marek Jurek wykłada na stół uchwałę, żeby nigdy, żeby polski Sejm taką uchwałę podjął, że nigdy euro nie przyjmie. No więc to nie jest to lepsza postawa? Nie,
to jest kwestia pewnej taktyki, bym powiedział, politycznej. Zobaczymy, co będzie w ogóle z euro. Mówienie o przyjmowaniu czegoś, czy nie przyjmowaniu czegoś, co może się okazać, że za 2-3 lata jest w poważnym kryzysie, czy w ogóle go...
Ale tu nie mówimy o kilku dekadach, tylko 2-3, no, bo premier Mateusz Morawiecki mówi, że już w roku 2040 dogonimy Niemcy.
A wie pan, ja bym był zwolennikiem przyjęcia na przykład w roku 2088. To nie ma, powtarzam, naprawdę, my mamy i konstytucję, którą trzeba zmienić, której nie jest łatwo zmienić, nie wiadomo, co będzie z Unią, nie wiadomo, co będzie z euro. Spokojnie cieszmy się z polskiego złotego.
A jeszcze obchodziliśmy niedawno rocznicę okrągłą. Na pole być może krytyki własnego ugrupowania, bo nie jest członkiem partii, ale jest pan posłem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Tam jest zapisane tylko w tej deklaracji, którą wysłał do liderów partii Jarosław Kaczyński, jest mowa tylko i wyłącznie o zbliżonym dochodzie na głowę. Czy to jest dobry miernik, bo być może warto tam dodać chociażby kapitalizację gospodarstw domowych, bo to też się liczy.
No na pewno tam wiele elementów można by jeszcze uwzględniać, konkurencyjności, innowacyjności polskiej gospodarki w porównaniu do, przecież Niemcy też się nie zatrzymają tak z dnia na dzień, prawda, więc to gonienie nie jest takie proste. Ja powtarzam, trzeba mieć w tych, również w tych sferze gospodarczej widzenia tych zjawisk przyszłych, aczkolwiek nie wiadomo, czy na pewno takich, które nastąpią. Trzeba mieć dużo zdrowego rozsądku, bym powiedział, spokoju, pewnej powagi. No, nie może się to wszystko w polskiej polityce ograniczać do jakiejś akcji jedzenia bananów, prawda? Bo to świadczy po prostu o tej klasie, bym powiedział, tak zwanej elicie, bardzo niepoważnie. I musimy obserwować, być czujni, bronić tych swoich interesów, umiejętnie, mądrze, nawet czasami sprytnie, czy cwano po prostu, można powiedzieć, w cwany sposób. No, ale nie dać się też, tak powiem, każdym, że tak powiem, odgłosem dochodzącym z Brukseli być w sposób jakiś przerażony strasznie, prawda, i przejmować.
Szczególnie, że bananom trzeba się ostatnio przyglądać szczególnie uważnie, bo to właśnie w tym owocu przemycane są do Polski, do Europy narkotyki. Mieliśmy kilka informacji w ostatnich tygodniach, właśnie w składach banany kokainę.
I skorpiony czasami, i pająki jadowite trafiają także.
Nie, coś Aleksander chce powiedzieć, zabierze panu posłowi mikrofon.
Tak, bo trzeba informacyjnie podejść do... Banan, jadalny owoc tropikalny, z botanicznego punktu widzenia jagoda, produkowany przez kilka gatunków roślin okryto-nasiennych z rodzaju banan. Najczęściej są to z owoce banana zwyczajnego. Na 100 gramów wartość energetyczna 88 kcal. Kilokalorii, tłuszcz 0,3 grama, kwasy tłuszczowe nasycone 0,1, kwasy tłuszczowe wielonasycone 0,1, kwasy tłuszczowe jednonasycone 0 gramów. Cholesterol 0 gramów, sód 1 mg, potas 358 mg, węglowodany 23 gramy, w czym błonnik 2,6 grama, cukry 12 gramów. Zawartość odżywcza: witamina A, wapń, kwas askorbinowy, żelazo, witamina B6 i magnez. I to jest nasz komentarz do hasła "Opozycja je banana".
Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz można dodać. Mieliśmy pucz sejmowy, teraz jesteśmy w trakcie puczu bananowego, a chcę przypomnieć, że w Unii Europejskiej była też wojna o banany. Unia Europejska miała taki konflikt, dotyczyło to tam tych afrykańskich i południowoamerykańskich. Bardzo długo to trwało i
chodziło o to, żeby do Europy trafiały tak te banany z byłych kolonii francuskich.
No właśnie, więc jak widać, każdy pilnuje własnego interesu i my też bardzo dobrze pilnujemy swojego interesu i na pewno wtedy, że tak powiem, nie będzie puczu bananowego.
A my pilnujmy czasu, ale jeszcze jedno ważne pytanie poza humoreską związaną z decyzją dyrektora Muzeum Narodowego o usunięciu niektórych dzieł sztuki z wystawy w tymże muzeum. Test przedsiębiorcy jest zawarty w wieloletnim planie finansowym państwa, który mam przed sobą. Ma przynieść ponad miliard dochodów w roku 2020-2021 w newralgicznych latach dla realizacji nowej piątki PiS czy piątki Kaczyńskiego. Tymczasem już się dowiadujemy z prasy, że tego testu przedsiębiorcy nie będzie. To jest rozsądne prowadzenie polityki fiskalnej, panie pośle, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, czy nierozsądne?
Ale pytanie jest oczywiście... Zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy, bo jest podział również zdań w rządzie w tej sprawie. Natomiast problem jakby nie jest taki banalny, ani taki, bym powiedział, wydumany, ani jakiś skrajny fiskalist. Tu chodzi o to, żeby jednak nie oszukiwać fiskusa poprzez to, że po prostu pracuje się dla jednego jednak pracodawcy, prawda?
Czy wypychanie pracowników na samozatrudnienie, to co widzieliśmy przez lata w Polsce.
No właśnie, przecież dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, ci najlepiej zarabiający, naprawdę zarabiający po kilkaset tysięcy, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy miesięcznie, to oni z reguły są na samozatrudnieniu, więc prawda, podatki płacą najczęściej. Zresztą to nie jest polski problem. W Stanach Zjednoczonych mają bardzo podobny problem, kiedy mówią, że ta ekspedientka, prawda, płaci więcej podatków niż znany giełdowy miliarder. No to... Coś jest w tym systemie podatkowym. Ja w ogóle wiem, nas w ogóle czeka reforma systemu podatków dochodowych. Przypomnę, podatek PIT i CIT to są ustawy sprzed 20 lat.
O jednolitym
to się wiele zmieniło.
Podatku,
trzeba będzie nad tym siąść, pracować, jakoś to mądrze wszystko poukładać, bo tu przecież nie chodzi o to, żeby ten fiskalizm zabijał przedsiębiorczość. Wiadomo, że przedsiębiorcom nie jest łatwo.
Ale z tego, co pan poseł mówi, to jest dobry pomysł. Ona przyniesie, znalazłem tą cyfrę, 1 465 000 000 zł w roku 2020, czyli kluczowym roku dla realizacji programu PiS-u. Tyle pieniędzy ma przynieść i teraz...
Zobaczymy, no będzie trzeba szukać innych pewno źródeł.
I go nie będzie. I ta patologia dalej będzie trwała w naszym systemie podatkowym.
Wie pan, trzeba będzie pewno szukać innych źródeł, bo jest jakieś kompletne niezrozumienie tego problemu, są obawy przedsiębiorców, więc być może to się do 2020 roku zmieni.
W tym samym punkcie jest podatek cyfrowy, także bardzo enigmatyczny podatek, nie wiadomo, czy go uda sprowadzić.
My jeszcze mamy uchwalony już podatek od sieci hiper i supermarketów i go nie pobieramy.
Co rok odraczamy, ja bo nie ma wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unijnego.
No właśnie, bo oni pilnują swoich interesów, żeby tutaj, czy wielkie sieci handlowe są zagraniczną własnością, więc żeby oni tam nie płacili tych podatków, to tam pilnują tego w Trybunale, jak wielu spraw swoich pilnują, a nam, że tak powiem, te kołki na głowie ciosają, więc i to jest według mnie pewien błąd w sztuce, bo ja uważam, że ten podatek powinien był być pobierany, powinniśmy się procesować w tej sprawie ewentualnie, natomiast nie jest tak, że to są działalność charytatywną, prowadzą wielkie sieci i hipermarkety w Polsce.
Chociaż z zeznań podatkowych tak by to wynikało, że robią to dla czystej pasji, bo wykazują często straty.
Z zeznań podatkowych to wynikało, że zarządów PO-PSL 250 miliardów z VAT-u gdzieś wcięło, prawda? I to też było na papierze.
I pytanie, gdzie, ale to już pytanie na zupełnie inną audycję. Poseł Janusz Szewczak, Prawo bardzo. I Sprawiedliwość, ekonomista, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, był państwa gościem, a mi się udało jeszcze bardziej przedłużyć ten moment, zanim państwo usłyszą przegląd prasy, ale to już jest ta chwila.